Pomódlmy się. Boże, prosimy Ciebie, abyś teraz zechciał pobłogosławić te następne minuty wykładu Twojego słowa. Prosimy, abyś zechciał pouczyć nasze uparte umysły, abyś zechciał dać nam zachętę, dać nam również ostrzeżenie. Powierzamy całych siebie i nasze słuchanie przede wszystkim Twojej opiece. Amen. Tak więc mamy zimę i jest ślisko. W takiej oczywistości może na sam początek. Jest ślisko, trzeba uważać, jak się chodzi, zwłaszcza teraz. Zobaczcie, jeszcze pada śnieg. Lód przykryty śniegiem. Wiecie, jak to wszystko wygląda. Wiecie, co się działo w zeszłej niedzieli z autami. Jest ślisko, można się poślizgnąć. Niektórzy znacie historię, opowiadałem wielu z Was historię mojego pierwszego wyjazdu na narty. Kiedy pojechałem, ubrałem sobie buty narciarskie. Znacie pewnie tę historię, nie? Ubrałem sobie buty narciarskie i wiecie, to jest w takim przykurczu, są te buty, no nie? Nie, to nie są normalne. Ci, którzy kiedykolwiek mieli je na nogach. I zanim założyłem narty, myślę sobie, pójdę jeszcze do toalet, tak przezorny, bo przecież w nartach nie za bardzo wygodnie. No i poszedłem i wchodząc do toalety w jednej sekundzie, jeszcze minąłem się z takim, pamiętam, długowłosym chłopakiem, który wychodził. Ja wszedłem, w jednej sekundzie nie wiedziałem, co się stało, a moja głowa nagle znalazła się pod pisuarem. I to był jeden z tych momentów, że wiecie, czasami jak się poślizgniecie, to próbujecie chwytać się, jakoś ratować. To było jedno z tych poślizgów, że nawet nie wiedziałem, co się stało. I tak z głową pod pisuarem, tak się zastanawiam, co ja tu robię? Po co ja tu przyszedłem? Zupełnie huk, łomot był niesamowity. Chłopak, który wychodził, taktownie odczekał chwilę, a później tylko wsadził głowę. Te włosy długie, pamiętam, mu zwisały. Wszystko w porządku? Ja mówię, tak, na tej podłodze. Dzisiaj Job naprawdę zabierze nas właśnie w takie rejony. Rejony, które są śliskie. Rejony, w których jeżeli kroczymy po nich, to trzeba naprawdę uważać, żeby się nie poślizgnąć. A prawdę powiedziawszy, wiecie, jak to jest też, no nie? Że nie wszystko da się ominąć. Czasami trzeba po prostu przejść przez coś śliskiego, tylko bardzo, bardzo uważnie. I tyle, nie ma wyjścia, nie zawsze da się po prostu przejść naokoło. No i tutaj właśnie Job będzie dotykał takiej jednej kwestii, której za bardzo nie da się przejść naokoło, którą trzeba przekroczyć, ale trzeba przekroczyć bardzo ostrożnie, żeby nic się nie przydarzyło. I oczywiście chodzi o jaki poślizg w przypadku Hioba i w przypadku tam, gdzie nas zabierze, do psalmu 73. Chodzi o rąbnięcie, chodzi o takiego naprawdę wywinięcie orła, chwycenie zająca w kwestiach wiary. Chodzi o to, że nasza wiara może się zachwiać, że nasza wiara nagle może, przynajmniej chwilowo, runąć z impetem na ziemię, jeśli nie będziemy w tych regionach bardzo, bardzo ostrożni. No ale otwórzcie psalm. Na razie otwórzcie Księgę Joba, 21 rozdział. Na to odpowiedział Job. 21, 5, 6, 4 strona. 564. Na to odpowiedział Job i rzekł: słuchajcie uważnie mego słowa i niech mi to zastąpi waszą pociechę. Pozwólcie mi mówić, a gdy skończę mowę, możecie szydzić. Pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać, może takie przypomnienie też, że Księga Joba należy do najbardziej ewangelizacyjnych ksiąg, które chyba są w Biblii. Nie sądzę, że jest bardziej ewangelizacyjna, czyli przydatna w naszej ewangelizacji księga, niż właśnie ta Księga Hioba. A to Nie odkrywam Ameryki w żadnym wypadku tutaj, stwierdzając takie rzeczy. A to z tej przyczyny, że traktuję o cierpieniu. Księga Hioba mówi o niewytłumaczalnym cierpieniu. I dlatego bardzo korzystne by było, byśmy ją rozważyli ją ostrożnie, przyjęli jej nauki, po to, abyśmy później mogli w odpowiedni sposób też ruszyć z tą księgą do świata, by ewangelizować, nawracać świat. Tak więc niezrozumiałe cierpienie stanowi bardzo taki punkt kontaktowy, jasny, mocny punkt kontaktowy z ludźmi na świecie. Ale zobaczcie, co Hiob stwierdza. Słuchajcie uważnie mego słowa i niech mi to zastąpi waszą pociechę. Pozwólcie mi mówić, a gdy skończę mowę, możecie szydzić. Może na sam początek taka prosta rzecz, która wydaje się, że zwłaszcza osoby nawrócone, zwłaszcza my, którzy poznaliśmy Pana, powinniśmy ją praktykować. To jest kwestia milczenia czy kwestia słuchania. Już kiedyś o tym mówiłem przy okazji Księgi Kaznodziei Salomona, ale bardzo istotne jest, żeby umieć słuchać. Bardzo istotne jest, żeby umieć nie przerywać. Ja nie wiem, może się mylę, może tak osądzam z kolei naszą kulturę poprzez pryzmat mojej własnej jakiejś rodziny, mojego własnego otoczenia, ale wydaje się, że właśnie my w jakiś mamy szczególny sposób, bardziej niż Anglicy, bardziej niż inni ludzie Zachodu, my mamy problem, jeśli chodzi o problem z przerywaniem komuś. Problem z niesłuchaniem, w sensie nie to, że Anglicy na przykład słuchają wnikliwie, bo problem ze słuchaniem ma każdy, to jest coś, co trzeba po prostu wytrenować, wyćwiczyć, ale chodzi o to, że u nas wydaje mi się o wiele częściej się zdarza właśnie to, że lubimy przerywać albo lubimy podnosić głos. Kto jest głośniejszy, ten jest usłyszany. Kto potrafi przekrzyczeć, ten jest usłyszany. Właśnie coś z tego, wydaje się, było w tych tak zwanych przyjaciołach Hiobowych. Wydaje się, że właśnie oni tak się zachowywali. Zachowywali się jakby ich mądrości były najważniejsze, jakby ich mądrości były takie niezbędne dla świata, by ten mógł dalej istnieć. Jakby oni musieli wszystko wyratować nagle, bez względu na to, czy ktoś mówi obecnie, czy nie mówi. Także słuchajcie, już na samym początku taka zwykła techniczna rzecz, na którą moim zdaniem Hiob zwraca nam uwagę. Milczeć, nauczyć się słuchać, nauczyć się przynajmniej poczekać, aż rozmówca skończy, raczej niż przerywać za wszelką cenę, przerwać, wykrzyczeć swoje zbawienne prawdy. Słuchajcie, a z czego to wszystko wynika? No wynika to z tego, że ludzie niektórzy bardzo lubią brzmienie swojego własnego głosu. Bardzo ufają swoim własnym mądrościom. Podczas gdy, jeśli naprawdę zostaliśmy przemienieni przez Boga, no to pierwszą z cech będzie jakaś pokora. Będzie jakieś wysuwanie innych, wierzących, niewierzących, innych, przed nas, przed siebie, będzie jakaś taka podstawowa mądrość, że wierzący, niewierzący, ale może ma do zakomunikowania jakąś prawdę, jako coś wartościowego ze sobą, może jednak jakimś dziwnym przypadkiem niesie jego wypowiedź. Także to są podstawowe rzeczy, na które już na samym początku Hiob zwraca naszą uwagę. I następnie zabiera nas właśnie w rejony śliskie, w rejony, gdzie się można wywalić, wyłożyć bardzo łatwo. Czy moja skarga dotyczy ludzi? Dlaczego nie miałbym się zniecierpliwić? Czy moja skarga dotyczy ludzi? Dlaczego miałbym się nie zniecierpliwić? Spójrzcie na mnie i zdumiejcie się. Połóżcie rękę na swoje usta. Tak więc jeszcze raz, mieli do czynienia z człowiekiem obłożonym cierpieniem i to było cierpienie widoczne, namacalne, którego dosłownie można było dotknąć. Jednak jak widzimy, to ich nie spowolniło. Nadal śpieszyli ze swoimi mądrościami, a wkrótce miało się okazać, że wszystko to nie było niczym innym, jak tylko zwykłą głupotą. Następnie, 6 werset. Tak, gdy o tym myślę, jestem przerażony i dreszcz przenika moje ciało. I 7. Dlaczego bezbożni zachowują życie, starzeją się, a nawet nabierają siły? Ich potomstwo jest trwałe wokoło nich i na ich oczach rozwijają się ich latorośle. Ich domy są bezpieczne, wolne od strachu i nie smaga ich rózga Boża. Ich byk pokrywa ze skutkiem, ich krowa łatwo się cieli i nie roni. Wydaje się, że to, na co Hiob zwraca uwagę tutaj, to nie tylko mówi, że bezbożni wydają się być szczęśliwi, że wydają się wieść jakieś bezproblemowe, spokojne, o wiele spokojniejsze życie niż wierzący, ale Hiob wręcz zwraca uwagę, zwróćcie uwagę, na nadzwyczajną szczęśliwość bezbożnych. Zwraca uwagę, zobaczcie 7 werset. Starzeją się, a nawet nabierają siły. Czyli widzicie, normalnie wraz ze starością następuje ubytek sił. Podczas gdy tutaj wydaje się, jakieś wszystko jest odwrócone, nadzwyczajne błogosławieństwo ich dotyka i to nie ma najmniejszego sensu. Dlaczego im się tak powodzi, podczas gdy oni w ogóle nie mają Boga na umyśle? I na to Job zwraca uwagę. 10 werset również o tym mówi w bardzo wyraźny sposób. Ich byk pokrywa ze skutkiem, ich krowa łatwo się cieli i nie roni. Wydaje się, że nawet takie rzeczy jakieś takie, które wydają się zupełnie poza ludzką kontrolą, im sprzyjają. No i oczywiście w domyśle jest co? No dobra, to jest poza ludzką kontrolą, ale nie poza Twoją kontrolą, Boże. Och, pewnie, że my nie możemy nad tym panować, co się stanie w takich przypadkach, ale Panie, Ty panujesz nad tym. I co? Jak to teraz pogodzić? Widzicie, to, o czym Hiob tutaj mówi, to jest coś, co bardzo często zaślepia, bardzo często wykrzywia tą perspektywę. I to jest coś w rodzaju, pamiętacie, co ma zielone oczka, co samo całe jest zielone, czyli zawiść. Zawiść, która potrafi zniszczyć, zawiść, która potrafi strawić, zawiść, której pragnieniem naprawdę jest szukanie zniszczenia i szukanie śmierci tego, któremu zawiści. Ale jest to zawiść właśnie jakaś szczególna zawiść. A to dlaczego? Dlatego, że ta zawiść jest jak gdyby połączona z tym niezrozumieniem. Panie, jak ty to robisz? No nie? Polskie nasze przysłowie, widzisz, nie grzmisz. Widzisz, co się dzieje, a jednak ciebie to nie porusza. Jak to w twojej ekonomii, jak tam to wszystko łączy się, jak to działa? W liście do Rzymian mamy już wyjaśnienie i to głębsze, większe wyjaśnienie, jak te rzeczy działają, jak to w Bożej ekonomii wszystko współgra, jak to jest możliwe, aby ci, którzy nienawidzą Boga, jednak dostawali bezsprzecznie Jego błogosławieństwo. I czytamy w liście do Rzymian w 2 rozdziale, począwszy od 3 wersetu. Czy mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Albo może lekceważysz, słuchajcie teraz, albo lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi? Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Bożego. Widzicie, tu już mamy jasną interpretację, jak to wszystko działa. To nie jest jedyna interpretacja, Ale tu już mamy objawienie tego, jak to wszystko działa. Że te dobre rzeczy, które niewierzący dostają, te dobre rzeczy tak naprawdę z jego winy, z powodu czego? Tak jak czytaliśmy, z powodu jego uporu, z powodu jego buntu czy uporczywego trwania w buncie, obracają się przeciwko niemu. Czyli wszelkie dobro nawet, które dostaje od Pana, wszelkie błogosławieństwo, które bezsprzecznie jest dobrą rzeczą i bezsprzecznie jest błogosławieństwem, tak naprawdę z powodu jego uporu obraca się przeciwko niemu. Dlatego, że zamiast dziękować Bogu za wszystko, ten odbiera te rzeczy, jak to Biblia mówi, obciera sobie pysk, twierdząc, moja ręka to wszystko wypracowała. Nie ma w nim żadnej wdzięczności, żadnego oddania chwały temu, któremu się słusznie należy i w sumie wszelkie dobro tak naprawdę prowadzi do gromadzenia gniewu Bożego w dniu sądu. Otwórzmy, jeżeli u was Biblię, otwórzcie Psalm 73. Bo tak naprawdę o tym psalmie, jak powiedziałem, jest masa odwołań do psalmów w księdze Hioba. I w psalmie 73, psalm Asafowy, czytamy. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy. Dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje. Bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało, znoju śmiertelników nie doznają i nie napadają na nich ciosy, nie spadają na nich ciosy jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią, zwróćcie uwagę, szydzą, dokładnie jest to, o czym wspomniał Hiob. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Zwróćcie uwagę na to rozdzielenie, że ich gęby są wysoko wzniesione przeciwko niebu w swojej pysze, ale nie wszystko jest wysoko wzniesione. No nie, ludzie, którzy są pełni zawiści, są ludźmi jakimi? Podstępnymi. Ludźmi, których język z kolei jak wąż, no nie, bo oczywiście tu jest to odwołanie, których język jak wąż pełza w ukryciu, kryje się w ziemi po to, by zabijać, po to, by niszczyć. No bo słyszeliście już 522 razy pewnie rozróżnienie między zawiścią a zazdrością, które jest pomocne moim zdaniem. Ja pierwszy raz je usłyszałem od Denisa Turi, że zazdrość częstokroć może być dobra i właściwa, jak zazdrość, oczywiście w zdrowym sensie, zazdrość męża za żoną, czy na odwrót, zazdrość może, Bóg jest zazdrosny o swój lud, zazdrośnie go trzyma dla siebie. Także zazdrość jest, nie zawsze jest zła, może być jakaś chorobliwa i zła i przewrotna. Podczas gdy zawiść zawsze jest zła. Tak jak Denis Turi mówił, zawiść bierze gwóźdź, przechodzi obok Porsche i rysuje karoserię. To jest zawiść. Dlatego, że ja nie mogę mieć tego, co ty masz, bardzo chcę mieć to, co ty masz, to przynajmniej zniszczę to, co ty masz, albo zniszczę ciebie, i w ten sposób działa zawiść. I dokładnie tak to również opisuje psalmista. Gęby są pewne, wzniesione ku niebu, podczas gdy ich język jest w innym miejscu. Język pełza po ziemi. Pytanie, które pada przed nami, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że całe to błogosławieństwo od Boga przychodzi dla tych, którzy, do tych, którzy Boga nienawidzą, którzy nie mają z Nim nic wspólnego. Przeczytajmy dalsze urywek z 21 rozdziału Księgi Hioba, 11 werset. Wciąż mowa o bezbożnych. Wypuszczają jak trzody owce, jak trzody owiec swoich chłopców, a ich dziadki hasają. Wszystko jest beztroska, jakaś sielankowa wręcz szczęśliwość opisana tutaj. Śpiewają głośno przy wtórze bębenków i cytry i weselą się przy dźwięku fletu. Znowu jak nic, wszystko jest w porządku, wszystko jest... Zobaczcie, strasznie śliski grunt. Nie dość, że jest zawiść, to jeszcze jest, Boże, to mnie gorszy. No nie? Tu zgorszenie sobie siedzi u drzwi. Mówi, Boże, jakie znaczenie ma pobożność w takim razie? Jestem zgorszony. Moja wiara jest nadszarpnięta, a nie zbudowana takimi widokami. Bo, czytamy w 13, w dobrobycie spędzają swoje dni i w pokoju schodzą do krainy umarłych. A przecie mówią do Boga, i teraz już jest opis ich nienawiści do Boga. A przecie mówią do Boga, odstąp od nas. Nie chcemy znać Twoich dróg. Kimże jest wszechmocny, żebyśmy mu mieli służyć? I cóż nam z tego, że będziemy się modlić do Niego? Czy ich powodzenie nie jest w ich ręku? Zamysł bezbożnych jest daleki od Niego. Zobaczcie, co bardzo też istotne, takie pouczające dla nas, przestrzegające dla nas, objawiające dla nas, bo to idzie oczywiście w zgodzie, w zupełnej w harmonii z tym, co gdzieś coś jest powiedziane w liście do Hebrajczyków. Kimże jest wszechmocny, żebyśmy mu mieli służyć? I cóż nam z tego, że będziemy się modlić do niego? Zwróćcie uwagę, że pierwszą rzecz, którą kwestionują bezbożni, czy jakąś tam charakterystyką, jedną z pierwszych bezbożnego, jest właśnie to, że odwracają się od modlitwy do Boga. Nie widzą sensu w zwracaniu się do Boga. Wręcz odwrotnie. Są tymi, którzy odchodzą od Boga i porzucają wszelki kontakt z Bogiem. Czyli zwróćcie uwagę, że ten, który odszedł od Boga, porzucił i modlitwę. A nie? Nie wiem. Może wam się to nigdy nie przydarzyło. Ale zobaczcie, są takie czasy w życiu, są takie czasy zniechęcenia, są takie czasy, kiedy jesteśmy jak gdyby obłożeni jakimś cierpieniem i, jak powiedziałem, zwątpieniem, że nawet nie chce nam się zwracać do Boga. Nie widzimy sensu w modlitwie. Mamy głębokie przeświadczenie, że On jest głuchy. Albo przynajmniej, że jest obojętny. I widzicie, to jest tak naprawdę pierwsza cecha z tego, co z Hiobowego opisu, pierwsza cecha tego, który porzucił Boga. Ten, kto porzucił Boga, porzucił i modlitwę, porzucił i nadzieję, która jest potrzebna do tego, by zwrócić się do Boga w modlitwie. Nie ma sensu. To nic nie daje. Temu jeszcze jest lepiej ode mnie. A po co się modlić? To nic nie daje. Modlitwa nie działa. Bóg nie wysłuchuje modlitw. Innymi słowy, jak przeczytaliście księgę Richarda Dawkinsa, to cały rozdział jest właśnie temu poświęcony, że to jest bzdura. Bóg nie działa przez modlitwę. Co więcej, kiedy mamy już jakieś grzechy na sumieniu, wtedy jeszcze mamy dodatkową motywację do tego, żeby się nie modlić. Bóg nigdy nie przychyliłby się do twojego wołania. A poza tym tyle już wołałeś i co? I nic. Nie ma żadnej różnicy. No i widzicie, oczywiście problem w tym jest taki, że nie modlą się, dlatego że tak naprawdę ufają sobie, a nie Bogu. Swej mądrości, swojej sile. Kiedy w minionych czasach być może modlili się do Boga, to tak naprawdę modlili się do Boga, który miał być chłopcem na posyłki. Czyli miał spełnić ich pragnienia. Oni mieli to już ułożone, jak on ma odpowiedzieć i co ma zrobić. Oni mieli plan na swoje życie. I teraz wołali do Boga, który miał powiedzieć tak, tak, tak. O tak, Marku, tak, masz rację, przychylam się do Twojej woli, bo Twoja wola jest święta i Twoja wola jest mądra. Podczas gdy jest jeden tylko problem, że nie modlili się do Wszechmocnego, który rozpostarł niebiosa, który głosem swoim ukształtował najdalsze, najpiękniejsze galaktyki, który swoim głosem ukształtował wszystko, głębiny morskie, hipopotamy, oceany, góry najwyższe, wszystko to ustanowił na swojej mądrości. Zwróćcie uwagę, taki jest Bóg, do którego przychodzimy. Przychodzimy do Boga, który właśnie takie rzeczy czyni. I kiedy przychodzimy do Niego i wołamy do Niego, to tak naprawdę spolegamy na Jego mądrości, a nie swojej własnej. Szukamy Jego mądrości i Jego woli w naszym życiu, a nie naszej własnej. Także Bóg, wiemy, że Bóg słyszy, Bóg wysłuchuje, że Bóg działa poprzez modlitwę. A jednocześnie wiemy, że ten, do którego się przybliżamy, jest wszechmocnym Bogiem, a nie Bogiem, który tak jak ci, o których opisuje Hiob, który jest naprawdę Bogiem na posyłki, Bogiem, który jest po prostu jakimś niewolnikiem, który ma spełniać nasze zachcianki i naszą wolę. Job skarży się, że ten świat jest dziwnie ustawiony. Widzicie, że śliski jest to grunt. Doprawdy, śliski jest to grunt. Job skarży się na ustawienia tego świata, tak jak kiedyś te, pamiętacie, odtwarzacze wideo. Tam trzeba było tracking ustawić, trzeba było pomajstrować, nastawić. No i Job ma naprawdę wielką ochotę, jak gdyby, żeby pomajstrować przy tym wideo, żeby wszystko płynnie odtwarzało. Żeby ta taśma płynnie się przesuwała. Podczas gdy w jego mniemaniu ustawienia są jakieś dziwne, co najmniej. Dziwne. I dlatego mówi 17 werset. Czy często gaśnie lampa bezbożnych i spada na nich zagłada? A jak często wyznacza on im cierpienia w swoim gniewie? Mówi, że oj, nie tak często znowu. Czy są jak słoma na wietrze, jak plewa, którą wiatr porywa? Mówi, że Bóg przechowuje odpłatę za niegodziwość dla jego dzieci. I teraz Hiob mówi, to jest moja sprawiedliwość. Niech by jemu samemu odpłacił, aby to odczuł. I tutaj oczywiście brzmienie, to co brzmi w jego sercu, to jest tak jak to, co mnie spotkało. Niech by i on doświadczył tego cierpienia. Słuchajcie, i oczywiście po głupiemu Hiob się wyraża i Hiob jest pełen świadomości, że po głupiemu się wyraża, ale jednak to jest wciąż pozostaje to niezrozumienie. Dlatego, że to, co Hioba spotkało, było bardzo nienaturalne. Nienaturalne jest, aby rodzice oglądali śmierć swoich dzieci. Wiecie, to jest jedna rzecz, która przynajmniej z mojego pastorskiego doświadczenia są wielkie rzeczy, wielkie tragedie w życiu, ale ta rzecz, którą Hiob tutaj wspomina, śmierć swoich dzieci, oglądanie śmierci swoich dzieci, jest czymś, rana, która nigdy nie przestaje boleć, wydaje się. Rana, która w jakiś dziwny sposób zawsze pozostaje świeża. I to wiecie, ci ludzie, których mam na umyśle, nie chodzi o jakąś utratę wiary w obliczu tego typu tragedii. Ale chodzi o to, że ta rana wciąż w dziwny sposób pozostaje świeża. I dlatego Hiob wciąż cierpi z powodu utraty swoich dzieci i mówi, hej, a co mnie to obchodzi? Niech by doznali takiego cierpienia, żeby swoimi oczami oglądali śmierć swoich dzieci. Ale oczywiście po głupiemu odpowiada Hiob i Hiob jest tego świadomy, gdyż później czytamy. Wyscy pierwszy. Cóż go jeszcze może obchodzić jego dom, gdy się skończy liczba jego miesięcy? No nie? Jak tego nie widzi, no cóż później, że sąd spadnie na jego dzieci. Ale zobaczcie, Hiob w samym sercu tego rozdziału dochodzi, czy wyznaje jednak mądrość Bożą. I mówi, lecz czy może kto Boga uczyć mądrości, tego, który nawet niebian sądzi? Czyli Hiob mnoży jak gdyby coś, co wydaje się jak całe pasmo oskarżeń przeciwko Bogu. Mówi, ja tego nie rozumiem, ja nie wiem, co się dzieje. Psalmista przestrzega, uważa, bo jest ślisko, uważa, bo możesz rąbnąć, ale Hiob mówi, ja nie mogę sobie wciskać piąstek w oczy. Ja to widzę. No nie, muszę wspomnieć, że takie rzeczy się dzieją. W samym sercu ciągle dziwne, wbrew szatanowi, wbrew wielkiemu, dziwnemu, wydawałoby się trywialnemu zakładowi w niebie, ten trwa przy Bogu. Ten opisuje to, a następnie składa wyznanie swojej wiary i mówi, ale czy można kwestionować Bożą mądrość? Któż może powiedzieć, Boże, któż może Ci zarzucić, że źle ustawiłeś wideo? I rzeczywiście, podobnie w samym centrum psalmu 73 znajduje się podobnie wyznanie tego, jak to wszystko działa. W samym sercu jest powiedziane ślisko, jak to działa, że im się wszystko udaje, to jest dla mnie zgorszeniem, a w 16 wersecie czytamy takie rzeczy. Chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydawało. No bo spróbuj to zrozumieć. Spróbuj to rozebrać. Nie da rady. Dopóki nie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie. Strącasz ich w zagładę. Jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Czyli psalmista, to co rozpoczął, mówi, nie, tak naprawdę na śliskim gruncie są oni. Ale są oni dlatego, dlaczego, w jaki sposób ja uniknąłem potknięcia na śliskim gruncie? No w taki sposób, że spojrzałem na nich, spojrzałem na całą historię oczami wiary. Spojrzałem, dlaczego oczami wiary? Dlatego, że ja nie widzę ich końca. Na razie widzę to, co Hiob widzi. Że im się powodzi. Widzę sielankę, nie widzę końca. Także dopóki nie spojrzałem oczami wiary na to, co się dzieje w moim życiu, w życiu ludzi wokół mnie, nie da rady. Ślizgam się i zaczynam wątpić. Ale jak spojrzę oczami wiary, dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich, nagle wszystko zaczyna mieć sens. Tak więc konkluzja jest taka, że tak naprawdę chciałem to zrozumieć, było to zbyt trudne. Tak naprawdę rozwiązaniem są tajemnice Boże, czyli niepojęte drogi Boże. Tak naprawdę ja nie wiem, co Bóg robi i to muszę wyznać, że nie wiem, co robi. On tylko mi powiedział, jaki będzie koniec i ja mu ufam, że on wie, co robi. Wiem, że tak ku temu to wszystko zmierza. I przeczytajmy może tylko do końca tego akapitu. Gdzie my jesteśmy? 22. To jest to wyznanie wiary. Lecz czy może kto Boga uczyć mądrości, tego, który nawet niebian sądzi? Oczywista odpowiedź jest nie. I teraz 23 z powrotem mówi, ale jednak pozostaje ten paradoks. Jeden umiera w pełnym dobrobycie, żyjąc zupełnie bezpiecznie i spokojnie. Jego biodra są pełne tłuszczu, a szpik jego kości jest nasycony. Inny zaś umiera z goryczą w duszy i nigdy nie zakosztuje szczęścia. To też jest dziwne i też jest niezrozumiałe, te nierówności, które się dzieją. A jednak razem spoczywają w prochu i okrywa ich robactwo. Wszystko jest dziwne. Wydaje się, że nie rozumiem ani tego dziwnego rozdzielenia teraz, na jakiej zasadzie to działa, ale wiecie co, nawet to dziwne połączenie na końcu też jest dziwne. Też jest dziwne, że dobry i zły jak gdyby kończą tak samo. Pamiętacie, już mówiliśmy o tym, kaznodzieja powiedział, dobry i zły i pies. Pies i wszystko kończy tak samo. Także dziwne jest i to życie, i te rozdzielenia w tym życiu, ale dziwne również są, dziwna jest ta konkluzja i to takie połączenie, ten wyrównywacz, który też jest dziwny. To powinno być, w jakiś sposób powinna być zasygnalizowana ta potężna różnica, która się dokonuje po śmierci. Nie ma jej. Nie ma żadnego sygnału. I tutaj o co chodzi? Znowu śliski grunt. Znowu śliski grunt. To sprawia, że wątpię. Wielu zwątpiło właśnie z tego powodu. I przeczytam na koniec końcówkę Psalmu 73. Tak więc początek, jak się zaczął, pamiętacie? Środek, ta kulminacja, jak się skończy, gdzie to dobiegło. I teraz druga kulminacja, czyli końcówka 73 psalmu. Byłem głupi i nierozumny. Nie? Fajne wyznanie wiary. Głupim i nierozumny. Byłem jak zwierzę przed Tobą. I następnie, bo przecież jam zawsze z Tobą, Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera. Pamiętajcie, to dotyczy początku tego. Chociaż ciało i serce moje zamiera, czyli chociaż wszystko mi się rozlatuje i choruje i tak dalej, chociaż spotyka mnie nieszczęście, o to chodzi. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo to ci... Bo to ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, Bogu, nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Zwróćcie uwagę, chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest też nie przez przypadek, jest tu stwierdzenie, Bóg jest opoką. Tak jak ślisko było, tak jak niebezpiecznie było, tak jak nie było czego się chwycić, tak jak idziecie do EWST przez ten mostek od hali targowej z prawej strony, jak idziecie po tych płytkach, to młodzi starzy muszą się trzymać poręczy, bo płytki są tak fajne, takiego fajnego rodzaju położone, że wystarczy, żeby były mokre, a teraz jak są oblodzone, trzeba się trzymać i nawet trzymanie nie za bardzo wiele daje. Ale zobaczcie, tu jest stwierdzenie, tak jak było ślisko, nie było się czego chwycić, tak teraz Bóg jest opoką. Bóg jest oparciem. Bóg jest tym, na którym w końcu, pośrodku tych śliskości różnych, mogę się oprzeć. Tak więc byłem głupi, nierozumny, tak, wyznaję jak gdyby swój grzech. Wyznaję, że rzeczywiście musiałem taką interpretacyjne kółko zrobić po to, aby wreszcie spocząć w Tobie, aby wyznać, że rozwiązaniem tego wszystkiego jest co? Prosta, zwykła rzecz. Bliskość. Twoja bliskość. Nic poza tym. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy, abyśmy poprzez nie oczami wiary, oczami, które są pouczone przez mądrość Twojego Słowa, interpretowali różne aspekty naszego życia. Prosimy Ciebie, bo o tym to Słowo mówi, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy wydaje się, że jesteśmy dotknięci wybrańcami ponad wszystkich, w jakimś wyjątkowy sposób Twoja ręka nas dotyka. Prosimy, abyś szczególnie w tych momentach był naszą opoką. Prosimy, abyśmy nie byli jak zwierzęta, które w głupi, krótkowzroczny sposób interpretują wszystko, ale abyśmy lgnęli do Ciebie i znajdowali pocieszenie w Tobie i w Twoim krzyżu. Amen.